Wsiadamy w samolot, po raz pierwszy Air Canada, wylatujemy z Austrii. 20 minut po take-off, po starcie, piorun czasnął w nasz samolot. Ja siedziałem właśnie dokładnie przy oknie i były 4 silniki, 2 na każdym skrzydle i ten najbliższy silnik do okna to po prostu wybuch. Nie było widać niczego poza ogniem przez okno. I huk taki, że do tej pory pamiętam, natychmiastowe skojarzenie było, że szafa pełna szkła się przewróciła. Taki to był huk. Także w ten sposób to się zaczęło. Także my... Wiesz, samolot jednak dalej przeleciał na trzech silnikach i jednak wylądowaliśmy wreszcie w tym London. No i od tego czasu jestem Polakiem, który mieszka teraz w Kanadzie. To mówię, że z takiego miasta blisko Niemiec pod tytułem Poznań. 3 godziny z Berlina.
Witamy Państwa bardzo serdecznie na 28. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza, ale Kino.
Przewodniczącym jury filmów aktorskich został pan Vic Sarin, reżyser z Kanady. Natomiast przewodniczącym jury filmów animowanych jest obecny tutaj Maciek Szczerbowski. Maciek był razem ze swoim zawodowym partnerem, Chrisem Lawisem, nominowany do Oscara za film Madame Tutliputli, film, który był nagrodzony także w Poznaniu na festiwalu Animator. Tutaj poza konkursem przedstawimy najnowszy film tej znakomitej pary reżyserów, Higlety, Twiglety Pop. Jesteśmy dumni z tego, że Maciek jest stąd. Jest to nasz poznański skarb, chociaż odjechał dość daleko, ale coraz częściej przyjeżdża z powrotem, wraca do Poznania. Wczoraj przejechaliśmy sobie samochodem przez osiedle Kraju Rad, czyli tam, gdzie Maciek kiedyś zamieszkiwał. Sentymentalna podróż.
Chodźcie.
Bardzo się cieszę, że tyle ludzi przeszło. O, pan Giersz siedzi, jako dzieci i historia kina. Fajnie. Ja się urodziłem na Łazarzu, tutaj w Poznaniu. 3 pokolenia rodziny mieszkały razem w jednym malutkim apartamencie na skrzyżowaniu Głogowskiej i co wtedy się nazywało Engla. Wujek, ciotka, dziadek, babcia, ojciec, matka i my, ja z moim bratem mieszkaliśmy razem. Matka była kardiologiem, dalej jest w Kanadzie. Mój ojciec był chirurgiem, także możesz sobie wyobrazić, jakie to było precyzja. Może dlatego mam cierpliwość na coś takiego jak animacja, nie wiem. Ale to na pewno wchodzi. Ja używam do budowania tych lalek i tych scenografii rozmaitych. I używam mojego ojca stare chirurgiczne nożyczki dalej i te wszystkie noże rozmaite i skalpel. On mi to wszystko później daje. To są moje materiały teraz. A w pokoju obok był mój wujek, który był scenografem plastycznym właśnie tutaj w teatrze w Poznaniu. Jego żona, Irena Chrul, malowała piękne plakaty. Także miałem po prostu wszystkie kredki dookoła, miałem materiały do zabawy i to na pewno z tego się wzięło. Ojciec mi kiedyś kupił, jak miałem tam kilka lat, pudełko plasteliny. Chyba od tego momentu mi się zupełnie zmienił mózg. Jak zacząłem się bawić tym materiałem, to po prostu zrozumiałem, że to jest... Od dziecka wiedziałem, że po prostu będę się tym musiał bawić do końca życia.
Jak to jest tytułem filmu?
Film się nazywa Higglety Piggledy Pop.
Higglety
Piggledy Pop. Jak się nazywa?
Higglety Piggledy Pop.
Hej, co robisz? Odchodzę. Ale czemu? Przecież masz tu wszystko. To mi nie wystarcza. Życie to musi być coś więcej niż posiadanie wszystkiego. Higglety, Piggledy, Pop. Życie to musi być coś więcej.
Rodzice nam powiedzieli, że załatwili paszport na 2-tygodniowy wyjazd do Grecji, 81. Wiesz, nakazali mi i mojemu bratu tam zapakować małą torbę, wiesz, tam wziąć swoje ulubione zabawki i wracamy za 2 tygodnie, pożegna się z kolegami i niedługo wracamy. No więc wiesz, zapakowaliśmy swoje tam Lego i paru tam małych żołnierzyków albo takie sprawy i wsadziliśmy się do tego czerwonego, to była Łada. I tak wsiadaliśmy do tego auta i ta cała rodzina była dookoła nas na parkingu i wszyscy płakali, ja po prostu nie miałem pojęcia, o co chodzi. A to wszyscy wiedzieli, że się więcej nigdy nie zobaczymy. O to chodziło. I do tej pory nigdy nie byłem w Grecji ani razu. Także to, w ten sposób to się zaczęło. To już my... Wiesz... Wyjechaliśmy prosto przez granicę, przez Czechosłowację do Austrii. Wtedy Szwajcaria i Austria byli właśnie tymi krajami takimi, które akceptowali imigrantów bez azylu. I byliśmy wsadzeni wtedy do takiego obozu. To było coś pod tytułem Treiskirchen. Może kilku Polaków to przeżyło. Na pewno w tym momencie się zrobiło bardzo źle. Ten obóz był makabryczny. Tam byli ludzie zwani z całego świata i to dla nas był po prostu szok. Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego, że ludzie po prostu spali na 10 poziomach jednego łóżka, jedli groch z beczki i chodziło się po korytarzach w 20 centymetrach sików. Wiesz, my tam z bratem mieliśmy takie piękne przeżycie, że widzieliśmy, jak, wiesz, tam człowiek został wyrzucony przez okno i wylądował tuż koło nas, zabity. Tam była taka sala telewizyjna. Pojawiliśmy się w YMCA, tam takie gry mieli dla nas. I rodzice byli właśnie na tej sali i tak wszyscy się dziwacznie patrzyli w ten telewizor z takimi smutnymi, olbrzymimi oczami i pewno się co się dzieje, to czołgi wkroczyły. Stan wojenny się zaczął w Polsce, także wtedy się zrobiło wszystkim strasznie głupio, bo wiesz, tak, rodzice nam wymyślili tą wycieczkę, to nie wymyślili tego kompletnie w izolacji, oni to wymyślili ze swoimi przyjacielami, to wiesz, to był dorosły pomysł między dorosłymi ludźmi, którzy mieli plan się później spotkać, ktoś wyjedzie pierwszy, ktoś później sprowadzi drugiego, czy coś takiego i wiesz, tam i koledzy rodziców za tydzień może przyjadą, coś takiego. Babcie i dziadki wszyscy zostali, także byliśmy kompletnie odcięci. Zawieźli nas do Steiermark, do takie miasteczko pod tytułem Pöllauberg i wsadzili nas właśnie do takiego domku, Gasthaus. Na czubku góry z dwoma kościołami i 10 domami. No i tam mieszkaliśmy przez rok. I matka zajmowała się już nie kardiologią, tylko wychowaniem małego upośledzonego dziecka, tego człowieka z Gasthausu. A ojciec zajmował się kopaniem rowów. I taki był rok w Austrii. I to nie było sposobu wiedzieć, kiedy albo czy to się skończy. Ale wtedy właśnie w Kanadzie, o której ja nie myślałem o nawet pół minuty w swoim życiu do tego czasu, była taka sytuacja, że rząd wysyłał aktywnie takich skautów na świat, żeby namawiali ludzi po świecie i zapraszali na emigrację do Kanady. Po prostu Kanada potrzebowała populacji, potrzebowała ludzi. To był ksiądz, Polak z pochodzenia. Przyjechał właśnie do Austrii z takiego miasteczka pod tytułem London w Ontario. I zaczął się pytać po mieście, czy są tutaj gdzieś w okolicy może jacyś polscy emigranci. I to była gwiazdka, 82 rok. A to była cholernie smutna gwiazdka. Miałem się taką malutką plastikową choinkę na takim stole w tym naszym jedynym takim małym pokoiku rodzinnym. Matka i ojciec siedzieli vis-a-vis od siebie przy stole i płakali po prostu. Mieli ręce w głowie i po prostu płakali, bo już nie wiedzieli, co zrobić. I nagle był puk, puk, puk do drzwi. I pokazał się ten pan i powiedział, że może byśmy byli zainteresowani wyjazdem do Kanady. Przekonał nas, także zgodziliśmy się, że okej. I po prostu pojedziemy. Rodzice byli właśnie wtedy w bardzo, bardzo skompleksowanej sytuacji przez przyjazd do Kanady, bo oni byli bardzo połączeni z Polską. Nauczenie się praktycznego angielskiego było dla nich strasznie trudne. Dalej się uczą. Tak naprawdę to się nigdy nie nauczyli dobrze mówić po angielsku, to już było za późno. Ale oni musieli, żeby kontynuować swoją pracę, musieli zdawać te wszystkie egzaminy od początku. Licencja medyczna polskiego lekarza jest nic nie warta w Kanadzie. Oni musieli po prostu wracać do szkoły w obcym języku i brać to wszystko od początku. I wyszło. Matka dalej pracuje w London, Ontario jako family physician, doktor rodzinny. Ojciec miał trochę trudniej. On znalazł właśnie pracę chirurgiczną tylko w Stanach, także on musiał wyjechać, musiał się przenieść sam do niedaleko Nowego Jorku i pracował sam w szpitalu, aż po prostu poddał się chyba. Sforsował swoją emeryturę i przestał być lekarzem. Tutaj muszę właśnie na pewno tutaj uchylić kapelusz rodzicom, bo oni mieli parę możliwości tutaj właśnie. Po przyjechaniu właśnie do Kanady dowiedzieliśmy się o takim fenomenie pod tytułem Polonia, czyli Polacy za Polską. I od razu jak przyjechaliśmy, to zostaliśmy tak trochę wciągnięci albo zaproszeni do Stowarzyszenia Wspólnoty Polaków w London, Ontario. I to było dla nas, i to już oczywiście to się kręciło dookoła kościoła. Jeden mały taki dystrykt, który później się nauczyłem słowa ghetto, i to jest dokładnie to, co to było, wypełnione imigrantami polskimi, a to głównie starszymi, którzy przyjechali tuż po wojnie, którzy 40 lat później nie znali więcej niż 5 słów po angielsku. Byli bardzo dumni z tego, że nie są głupimi Kanadyjczykami. Bardzo lubili pokazywać nam, jakie tutaj w Kanadzie są do dupy telewizory, bo kanał 45 nie działa. Nalali ci szklanki herbaty, spróbować i pytali, no, ale czy herbata w Polsce nie była lepsza? Wiesz, zaczęli narzekać o buty, że tutaj buty jak się kupuje, to one się psują po 6 miesiącach. A w Polsce to buty przecież trwały lata. No tak, i tak chciałem ich po prostu czepnąć w pysk za to, bo to, nie, ja mam takie pamięci, że ja chodziłem w ojca butach. Tak to było, że dostawało się po prostu buty i później się ludzie zamieniali na wielkość, która pasuje, ale brało się cokolwiek. I nie było tak. I nie było kanału 45. I kanał drugi nawet źle się odbierało. Byli po prostu strasznie nieszczęśliwymi ludźmi, tak można było powiedzieć. I się bardzo cieszę, że rodzice zerwali z tym. I to relatywnie szybko. Ich bardziej interesowało to społeczeństwo żywe Kanady niż jakieś stare duchy w starym gabinecie. Pamiętam nawet taką rozmowę z kolegą, że myślałem, że po prostu nigdy nie wrócę do tego kraju, nigdy nie będę tam wracał, tam nie ma warto żyć. Ale dochodzi czas, że człowiek zaczyna mieć większą curiosity na temat swoich korzeni. To jest, nie wiem, to chodzi pewnie o samą identyfikację, która przechodzi z czasem. Już nie chodzi o piaskownicę i takie rzeczy, tylko chodzi po prostu o kim jesteś bardziej. Zacząłem się po raz pierwszy interesować tym. Przez mojego wujka właśnie, który był scenografem, podpytywać, co w tym dobrego, i od razu dał, wiesz, to, co muszę wiedzieć, czyli taśmy wideo Kantora, teatru Kantora, o którym nigdy nie słyszałem, Wiśniewskiego i oczywiście 2 tomy dramatów Witkacego. Przeniosłem się do Montrealu. Znalazłem miejsce, które jest dla mnie właściwie idealne. Od razu jak skończyła się szkoła i miałem zacząć być tam jakimś scenografem albo coś i zacząć szukać prac, to w tym momencie nie wiem dlaczego, ale zacząłem budować figurki. Bo nagle miałem tę umiejętność budowania tych makietek wszystkich do sztuk. To, co zacząłem robić sobie na stole w kuchni, było fajniejsze, łatwiejsze i lepiej wyglądało niż to, co robiłem przez 4 lata w szkole. To, co na przykład mi się nie podobało w teatrze, to, że przy każdym kroku ci próbowali cię kontrolować albo stłamsić, że okej, no masz taki pomysł, ale to nie możemy tego powiesić nad aktorami, to może spaść i kogoś zabije. Okej, albo pan chce tutaj strobe light, albo takie flasze? Nie, bo są ludzie w widowni, którzy mogą wpaść w epileptyczny szok. Wiesz, zaczęło mi to po prostu, no, a co wolno? Czy można drzwi otwierać? No okej, no to no, dobra, ale to nie jest za bardzo ciekawe. A zacząłem myśleć, że wiesz, jak ja sobie buduję te makietki, to wszystko jest możliwe. Po prostu to może wisieć do góry i to nie jest takie ciężkie, a jak spadnie, to nikogo nie zabije. Może tylko lalkę przewróci. Wszystko się nagle otworzyło. Po prostu zacząłem to budować i po jakichś 2 tygodniach przeniosłem to z kuchni do sypialni. Wypróżniłem jeden pokój i przeniosłem ten set tam. I znalazłem taki stary, większy stół i to zacząłem budować na tym stole. No i jakieś parę tygodni później musiałem łóżko wynieść, kupić tam 3 dalej stoły, bo miałem tam jakieś 10 budynków. I naprawdę po jakichś może 2 miesiącach miałem połowę 14 arrondissement z Paryża zbudowanego w domu. I to z każdym kafelkiem, każde okienko, gołębie na balkonach, wiesz, kawałek, wiesz, główienka od gołębia na poręczach. Wszystko, zacząłem po prostu maniakowo robić zdjęcia detalom i próbować je w jakiś sposób replikować u siebie w domu. W budowaniu takich miniaturek i takich lalek to jest strasznie ważne, żeby wiedzieć, że taka wata to mogą być włosy. I to rozumiesz, jak to dotykać. To się, ręce mają taki intelekt po jakimś czasie, że to piórko może być, wiesz, czymś innym. Rozumiesz? Już z góry wiesz, co używać, żeby zrobić coś innego. I to jest bardzo fajna abstrakcja. Próbujesz tutaj znaleźć, jak obiekty się rymują. Moja współpraca z Chrisem to jest Chris Lavis. 15 lat pracujemy razem i część w tej kreatywnej, powiedzmy, pracy, którą robimy, to pochodzi z konfliktu. Nie ma jak. Jak pracujesz nad animacją w ciemnym studiu, gdzie przychodzisz tam, wiesz, o 8 rano albo coś i zamykasz wszystkie firany, żeby ani jedna kropla światła nie wpadła ci do pokoju. I tak żyjesz. I tak wychodzisz z tego tam 11 w nocy albo coś. To jest totalnie abstrakcyjna rzecz, czas. Bo pracujesz w medium, gdzie jedna sekunda to nie jest jedna sekunda. To nie jest tyk, tyk. To nie jest sekunda. Sekunda to są 24 zdjęcia. A takie 24 zdjęcia mogą zająć 3 dni czasami, jeżeli to jest bardzo jakiś trudny kawałek. Ten brak światła, ta koncentracja nad lalką i to abstrakcyjne zupełnie zmienienie rozumienia czasu powoduje to, że jak wychodzisz ze studia po dniu pracy, to po prostu do rzeczywistości schodzi się po długich, krzywych schodach. Tutli Putli się wzięło od tego, że ja Krysa kiedyś namówiłem, żeby wyjechał do Polski na wakacje. Mówię, no słuchaj, no to pojedź do Polski, tam mam kilku kolegów, kopalnia w Wieliczce, takie sprawy, wiesz. I ktoś robił prezentację sztuki pod tytułem Panna Tutli Putli. Krys w ogóle nie wiedział o Witkiewiczu jeszcze, ale bardzo mu się spodobał ten plakat. Taka pani na nim była w takim ładnym kapelusiku i tak się ładnie śmiała i to było takie bardzo nostalgiczne zdjęcie. Przywiózł go do Kanady i ten plakat wisiał nam w studiu. Także to słowo Tutli Putli po prostu było w naszej głowie przez lata. Po 10 latach patrzenia się na takie słowo, już wiedzieliśmy dokładnie, kto ta kobieta ma być. Chociaż nigdy nie przeczytaliśmy tej sztuki. Chcieliśmy tylko pożyczyć jej nazwisko. Ja dalej nie mam pojęcia, kto to jest Panna Tutli Putli w sztuce Witkacego. Ale to na pewno nie jest nasza kobieta, bo nie ma jak. Dla nas to znaczyło, ono musi być w jakiś sposób delikatne. Bo niedelikatny człowiek nie nazywałby się tak. Imię nam dało właściwie prawie całą reżyserię tej postaci. To był nasz taki, powiedzmy, pierwszy oficjalny film. Do tego czasu zrobiliśmy masę animacji. Ale to był taki pierwszy raz, gdzie rzeczywiście zdecydowaliśmy się wdrapać na barki naszych bohaterów, może powiedzmy. Świat nas po prostu przez ten film zaprosił. To był krótki film. Ta lalka nam opowiadała o małych momentach, które się dzieją w głowie, niż akcja. Również myśleliśmy to symbolicznie w ten sposób, że mamy po prostu mokrą kartkę papieru. I trzeba ją bardzo delikatnie palcami podnieść i przenieść na drugie miejsce i bardzo delikatnie położyć. To jest taki właśnie abstrakcyjny, poetycki projekt. To jest jak wiersz albo muzyka. Teraz jak wracam, to wiesz, przed przyjazdem dzwonię 10 ludzi, że no musimy się spotkać w takim razie, bo będę w Poznaniu. Pewnie 25 miałem czy coś takiego, jak po raz pierwszy wróciłem. I to do Poznania właśnie. A to już był inny świat wtedy. Przecież to był dla mnie też taki mały szok. Nagle kolorowe auto i to nie wszystkie syreny i to nie wszystko Wartburgi albo Trabanty. Ale pamiętam takie świetne uczucie, że szedłem sobie jednego dnia Głogowską, właśnie tego pierwszego dnia, szedłem sobie Głogowską i tak zauważyłem, że po prostu oddycha mi się lepiej niż przez ostatnie 15 lat. Nie wiem jak, ale miałem taki luz w klatce piersiowej, że po prostu czułem się w domu.